Psalm 23, wracamy do psalmu 23, jeszcze nie skończyliśmy omawiać. Przeczytajmy ten psalm. Psalm Dawida. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana na długo. To jest Boże Słowo. Więc omówiliśmy do tej pory wersety od 1 do 4 i dzisiaj chciałbym się skupić na wersecie 5. Tak, czyli zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może, więc zapewne już dostrzegamy, że jest zmiana w tym psalmie, że już nie ma pasterza i owcy. Już tutaj jest inny obraz, którego psalmista używa, żeby pokazać nam, czy zobrazować Boże działanie. Ale trzeba oczywiście pamiętać o tym wszystkim, co zostało powiedziane wcześniej, bo to się jest ze sobą powiązane. To jest jeden psalm, więc pamiętajmy o tym błogosławieństwie, jakie płynie z tego obrazu, który pokazuje, że Pan jest pasterzem, a Dawid jest owcą, która należy do Pana. W każdym razie dalej widzimy, że psalmista zwraca się bezpośrednio do Pana, ty, w drugiej osobie ty. Co prawda to się nie pojawia to słowo, ale wiemy, że to jest ten podmiot, tak? Liryczny, jak to się mówi, tak dobrze mówię? No, ty zastawiasz przede mną stół, ty Panie, ty namaszczasz olejkiem mą twarz. Więc psalmista zwraca się bezpośrednio do Pana i w ten sposób ogłasza Jego dzieła, mówi, informuje, pokazuje, co Pan w taki obrazowy sposób robi dla Niego, dla psalmisty, dla Dawida. Więc zagłębmy się trochę w te wersety i zobaczmy, co to znaczy, że Pan zastawia przede mną stół na oczach moich wrogów. Co takiego Dawid mówi nam w tym wersecie? Otóż to, co się od razu rzuca w oczy, przynajmniej mi, to stwierdzenie psalmisty, że ma wrogów. Są ludzie, którzy chętnie by się go pozbyli. Są ludzie, którzy chętnie by mu, brzydko mówiąc, dokopali. Którzy by mu w jakiś sposób zaszkodzili. Oni go nienawidzą. Życzą mu samych najgorszych rzeczy, dlatego są jego wrogami. Czekają tylko, aż mu się powinie noga. Bo wtedy będą mieli powód do tego, żeby to wykorzystać przeciwko Dawidowi. I to nam pokazuje, kim są ci wrogowie. Co prawda nie znamy ich z imienia, nazwiska, ale możemy wskazać na pewną cechę wspólną tych wszystkich wrogów, tych wszystkich osób, które są w zamyśle Dawida, czy w umyśle Dawida, kiedy pisał te słowa. Są to ludzie bezbożni. Są to ludzie, którzy z Bogiem się nie liczą, ani się Go nie boją. Skąd taki wniosek? No musimy wrócić do tego obrazu, który był użyty wcześniej. Czyli, że Pan jest pasterzem, a Dawid jest jego owcą. A jeżeli Pan jest jego pasterzem, jeżeli Dawid jest owcą, która należy do Pana i ci ludzie nastają na tę owcę, to na kogo tak naprawdę nastają? Nastają na tego, który jest jej pasterzem, na tego pasterza. A jeżeli pasterzem jest Pan, to pokazuje, że ci ludzie nie tylko nie liczą się z tą owcą, ale też nie liczą się z jej pasterzem, nie liczą się z Bogiem. A jeżeli osoba, która nie liczy się z Bogiem, to jaka jest osoba? Jest to osoba bezbożna generalnie. Więc ci ludzie, ci wrogowie, o których mówi Dawid, to są po prostu ludzie bezbożni, którzy nie liczą się z Bogiem, którzy nie boją się Boga. są osobami bezbożnymi. I można zapytać, ale dlaczego Dawid ma wrogów? No odpowiedź jest oczywista, ponieważ jest osobą pobożną, ponieważ jest osobą, która wierzy Bogu, która jest posłuszna Bogu, która spełnia Jego przykazania i to się nie podoba ludziom bezbożnym. Dla ludzi bezbożnych takie osoby jak Dawid są po prostu niewygodne, są jak robak, który wpadnie do oka i trzeba się go natychmiast pozbyć, jak drzazga, która wejdzie w palec, no to jest uciążliwe. I trzeba się takiej drzazgi szybko pozbyć. A dlaczego jest dla nich uciążliwa? Ponieważ przypomina im, jakimi oni powinni być przed Bogiem, a jakimi nie są i jakimi nie chcą być. Można powiedzieć, że prawda kolej ich w oczy, dlatego chcą się pozbyć tego, który ten problem im sprawia. Tydzień temu skorzystam z przykładu, czy z historii, którą opowiedział Taras w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie, opowiedział historię swojego znajomego, który pracował w pewnej firmie i wszyscy w tej firmie tą firmę okradali, czy kradli. Oprócz tego wierzącego znajomego Tarasa. I jak ci wszyscy pracownicy patrzyli na tego człowieka wierzącego, który nie kradł? Czy go podziwiali za to, że trzymał taki sztywny kręgosłup i się nie ugiął przed pokusą? Czy go chwalili za to, że ma takie wysokie standardy moralne i nie kradnie, jak to robią wszyscy inni dookoła? Nie. Wszyscy ludzie z tej firmy, ci, którzy kradli, nienawidzili tego wierzącego. Pogardzali nim i szukali na niego haka, żeby go w jakiś sposób, żeby mu zaszkodzić, żeby się ewentualnie go pozbyć. Tak postępują ludzie po prostu bezbożni. Zresztą widzimy to w Biblii, na przykład w historii Daniela. Daniel miał ogromną władzę, był człowiekiem, który był drugi po królów. I pewnym ludziom się to nie podobało, ponieważ Dawid był uczciwy. Nie przyjmował łapówek, nie kręcił gdzieś na boku. On po prostu wykonywał swoje obowiązki rzetelnie, ponieważ wierzył, że w ten sposób służy Bogu. Więc ci ludzie szukali sposobu, jakby się pozbyć Daniela, bo oni chcieli kręcić, bo oni chcieli przyjmować łapówki, bo oni chcieli na tym zarobić. Więc nie mogli znaleźć nic na Dawida, na Daniela. Więc co zrobili? No wymyślili jakiś powód, w którym mogliby przyszpilić Daniela. No i w ten sposób spowodowali, że Daniel wylądował pośród głodnych lwów. Zatem widzimy, że Dawid też ma wrogów. Ale co Pan robi w tej sytuacji? Skoro Dawid jest owcą, która należy do Pana, to co Pan robi w tej sytuacji, że Dawid ma wrogów? I Dawid mówi nam, że Pan zastawia przed nim stół. Na oczach wrogów Dawida Pan zastawia przed Dawidem stół, czyli wydaje ucztę. No, dziwny sposób obchodzenia się z wrogami, ale tak Dawid mówi, że Pan zastawia stół przed nim. Wydaje ucztę, wydaje przyjęcie dla Dawida. Ale jeżeli się w to zagłębimy, to zobaczymy, jaki przekaz z tego płynie dla tych wrogów. W księdze Estery na przykład czytamy o człowieku, który nazywał się Haman. I też był to człowiek, który był drugi po królu. Ale ten człowiek, Haman, no miał ogromną władzę i nienawidził Żydów. I chciał się ich pozbyć, więc zaplanował wymordowanie Żydów. A szczególnie nienawidził pewnego Żyda Mordochaja. Więc uknął plan, jak się pozbyć Mordochaja i nawet na swoim podwórku, przed swoim domem wybudował szubienicę, na której zamierzał tego Mordochaja powiesić. I poszedł już do króla, żeby mu powiedzieć o swoich zamiarach, tak żeby ten król dał mu zgodę. bo już wcześniej dostał zgodę na wymordowanie Żydów, więc myślał, że sprawa załatwiona, że ten Mordochaj wkrótce zawiśnie na tej szubienicy, którą on wybudował. Ale gdy udał się do króla, to sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Haman nie zdążył przedstawić swojego planu, za to król nakazał mu wywyższyć tego, którego on chciał zabić. Król kazał Hamanowi wywyższyć Mordochaja na oczach całej stolicy, można powiedzieć. Więc Bóg obrócił te złe zamiary w dobro, można powiedzieć. Podobnie mówi nam Dawid. Bóg poprzez tę ucztę wyróżnia Dawida i w ten sposób sprawia, że plan wrogów Dawida nie może się zrealizować. Ale też trzeba dodać, że to wyróżnienie Dawida jest zapowiedzią całkowitego upadku jego wrogów. I o tym właśnie mówią nam kolejne wersety tego psalmu. Namaszczasz olejkiem moją głowę. Więc Pan wyróżnia swojego sługę Dawida i wydaje dla niego ucztę. I Dawid mówi nam, że Pan namaszcza olejkiem jego głowę. Co to znaczy? Po co to robi? No, żeby to zrozumieć lepiej, to przeczytajmy fragment z Nowego Testamentu, który nam zobrazuje pewną rzecz z tym namaszczaniem. Przeczytajmy fragment z 7 rozdziału, przeczytam wersety 36, a później przeskoczę do 44 i przeczytam jeszcze do 46 wersetu. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. I później historia się tam toczy i końcówka. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Więc Pan Jezus został zaproszony na obiad, można powiedzieć, do domu pewnego faryzeusza, do Żyda. I było to przyjęcie, na którym byli też inni ludzie, którzy też siedzieli przy stole. Ale jak ten faryzeusz powitał Jezusa jako swojego gościa? No czytamy, że co prawda Jezus zasiadł przy stole, ale nie uczyniono względem Jezusa żadnych, można powiedzieć, honorów. Nie okazano mu żadnych szczególnych względów. Gospodarz poprzez to, jak przyjął Jezusa, generalnie okazał mu swoją pogardę. I ta historia pokazuje nam, w jaki sposób można było wyróżnić swojego gościa, przecież jak można wyróżnić swojego gościa, ponieważ zwykle gościowi, który przychodził do domu, podawało się wodę do umycia nóg, żeby ten człowiek mógł umyć nogi. Jeżeli był sługa, no to był sługa, który mył te nogi. I to była zwykła grzeczność, wyraz gościnności. Ale faryzeusz nawet tego nie zrobił w stosunku do Jezusa. Z kolei pocałunek na powitanie jest wyrazem gościnności, można powiedzieć, już na wyższym poziomie niż podanie wody do umycia nóg. I na przykład widzimy w Starym Testamencie, zresztą w naszym, może przeczytajmy, pierwsza księga Mojżeszowa 29:13, na wieść o Jakubie, synu swojej siostry, Laban wybiegł na jego spotkanie. Objął go, ucałował i wprowadził do domu. Tam Jakub opowiedział Labanowi o wszystkich swoich sprawach. Więc widzimy, jaka panowała kultura w tamtym regionie, w tamtym czasie, że pocałunek na powitanie to wyraz, można powiedzieć, ogromnej radości z powodu tego gościa. Więc wyjście na jego spotkanie, objęcie go, pocałowanie, No to też w naszej kulturze jest to obecne, tak? Jeżeli no z rodziną najczęściej, jak się długo nie widzimy, to, no to oni przyjeżdżają do nas, czy my do nich, no to następują te objęcia, tak? I pocałunek na przywitanie, więc no forma takiego wyrazu, wyrażenia radości, że się cieszę z tego, że jesteś tutaj. Faryzeusz tego nie zrobił w stosunku do Jezusa. Nie uhonorował w ten sposób swojego gościa, po prostu go wprowadził, tak, do swojego domu i Jezus zasiadł przy stole. Laban z kolei pokazał, że Jakub jest dla niego ważny, bo to jest ktoś z jego rodziny. Jest członkiem jego rodziny i go w ten sposób uhonorował. I z kolei trzecia forma uhonorowania gościa to namaszczenie jego głowy olejkiem. I zwykle nie namaszczano niezwykłą oliwą, tylko olejkiem, który był pachnący. A to już mogło też powodować, że ten olejek mógł być kosztowny. Więc Jezus mówi, że faryzeusz nie namaścił jego głowy zwykłą, nawet zwykłą oliwą. Przecież można było też tak zrobić, jeżeli ktoś nie miał takiego olejku pachnącego, ale mógł po prostu użyć zwykłej oliwy. Faryzeusz tego nie zrobił. I w ten sposób nie wyraził swojej ogromnej radości z jego obecności, swojego szacunku dla Jezusa. Można powiedzieć, że kiedy namaszczało się czyjąś głowę, to było jak swego rodzaju święto. Tak, ktoś ważny jest w moim domu i chcę uhonorować i można powiedzieć, najwyższą formą takiego uhonorowania mojego gościa to jest po prostu wzięcie tego jakiegoś olejku, który był pewnie drogi, i namaszczenie jego głowy. I to wyróżniało gościa w szczególny sposób. Więc kiedy Dawid mówi, że Pan namaszcza olejkiem jego głowę, to znaczy, że Pan w szczególny sposób, w wyjątkowy sposób wyróżnia Dawida. Pokazuje, że Dawid jest dla niego kimś wyjątkowym, szczególnym i okazuje mu takie względy. Wyprawia dla niego ucztę, ale też go, można by, honoruje w szczególny sposób, że namaszcza jego głowę oliwą. Jakby to była, można powiedzieć, najwyższa forma wyróżnienia gościa na przyjęciu. Uhonorowanie. Więc Bóg honoruje Dawida. I w końcu widzimy, że Dawid mówi, mój kielich już pełniejszy być nie może. Albo mój kielich się przelewa. Czy kiedykolwiek byłeś na przyjęciu, czy byłaś na przyjęciu, na którym zabrakło jedzenia albo picia? Co wtedy się wydarzyło? Czy ktoś, czy gospodarz szybko biegł do sklepu, żeby nakupić kolejnych rzeczy? No z reguły nie. Z reguły to przyjęcie się kończyło. Tak? A gospodarz musiał przełknąć ten wstyd, że zabrakło jedzenia czy picia. Pan Jezus, nie wiem czy pamiętacie, Pan Jezus też był kiedyś na takim przyjęciu. Było to przyjęcie weselne w Kanie Galilejskiej i w pewnym momencie skończyło się wino. I wtedy Jezus, żeby zaoszczędzić wstydu gospodarzowi, zainterweniował i zamienił wodę w wino. Dawid jest na przyjęciu i mówi nam, że jego kielich się przelewa. To znaczy, że jest na przyjęciu, na którym niczego nie brakuje i nie ma niebezpieczeństwa, że czegokolwiek zabraknie. Pan wydał takie przyjęcie, na którym jest wszystkiego pod dostatkiem. Nie ma mowy, żeby czegokolwiek zabrakło, a to z kolei oznacza, że Dawid może w pełni uczestniczyć w tym przyjęciu. Nie musi zaprzątać sobie głowy myślami, czy o której godzinie skończy się wino. Czy o której godzinie już zabraknie jedzenia? Czy zdąży się napić, czy zdąży się najeść? Nie musi się nad tym martwić, ponieważ wie, że jest pełno jedzenia, pełno picia i tego nie zabraknie. No, więc nie musi odliczać czasu do momentu, kiedy będzie musiał z tego przyjęcia wyjść, bo już nie będzie nic, czym będzie mógł się nasycić czy nacieszyć. Więc Dawid jest na tym przyjęciu i widzi, że na stole niczego nie brakuje, jest wszystkiego pod dostatkiem. Pan się o to zatroszczył, dlatego może się cieszyć, dlatego może się radować i korzystać z tego wszystkiego, co jest na stole. Nie musi się martwić, to teraz jak mąż wyjdę, to zaraz moi wrogowie się dobiorą do mnie. On się nie martwi o to, bo wie, że Pan się zatroszczył o wszystko. Kielich jego już pełniejszy być nie może. Jest obfitość. Więc mamy tu jasny przekaz dla wrogów Dawida. Tak? Płynie z tego jasny komunikat. I jeszcze wrócę do tej historii Hamana i Mordochaja. Kiedy Haman wyróżnił Mordochaja na oczach ludu, to potem wrócił do domu i to jest ciekawe, w jaki sposób wrócił. Pismo mówi, że wrócił w żałobie. Tak, Haman wrócił do domu w żałobie, z zasłoniętą głową. Wstydził się tego, co zrobił. Wstydził się tego, że musiał Mordochaja wywyższyć na oczach całego ludu. Czuł się po prostu podle. A że jego żona jeszcze go, można powiedzieć, dobiła. Stwierdzając, że jeżeli to jest Żyd, to nie przemoże go, lecz raczej sam polegnie, że całkowicie upadnie. Więc jak muszą się czuć wrogowie Dawida, widząc, że Pan wyróżnił Dawida, że Dawid jest dla niego, dla Pana kimś wyjątkowym, kimś szczególnym i że Pan błogosławi Dawida, napełniając jego kielich. Więc wydaje mi się, że to jest to ten sam rodzaj uczucia, którego doświadczał Haman. Oni muszą czuć się podle. Wydaje mi się, że to może prowadzić do pewnej ich frustracji. Chcieliby skrzywdzić Dawida, chcieliby mu wyrządzić coś złego, chcieliby mu coś zrobić, ale nie mogą. Dlaczego? Ponieważ Pan go chroni. Ponieważ Pan zastawia przed nim stół. Namaszcza jego głowę oliwą, a kielich Dawida pełniejszy już być nie może. Jakby to wyrywa ich, można powiedzieć, wszelką broń z ich ręki i czyni ich niemogącymi uczynić cokolwiek Dawidowi. Mogą tylko stać i patrzeć. I czuć się podle, że nie mogą nic zrobić. A z drugiej strony, można powiedzieć, że to, co Pan zrobił dla Dawida, jest dla nich zapowiedzią nie tylko tego, nie tylko ich niepowodzenia, że im się nie powiedzie, ale też zapowiedzią ich zguby, ponieważ Pan nie pozwoli, aby ktokolwiek podniósł rękę na jego pomazańca. A Dawid był pomazańcem Pana. Dlatego Dawid może ucztować. Dlatego Dawid może w spokoju funkcjonować. Nie musi myśleć o swoich wrogach, nie musi się nimi przejmować. Dlaczego? Ponieważ Pan sprawia, że on mieszka bezpiecznie. Nie musi się chować gdzieś w swoim pałacu, nie musi ochtaczać się swoimi ochroniarzami. Ponieważ Dawid jest z Panem, dlatego Dawid może skupić się na tym, żeby cieszyć się z tego, co Pan mu daje, a nie musi drżeć przed swoimi wrogami. Więc może cieszyć się błogosławieństwem, jakie Bóg wlewa do jego życia i na tym może się skupiać, a nie na swoich wrogach. Więc ten werset, kilka słów zastosowania, więc ten werset przypomina nam pewną podstawową prawdę dotyczącą chrześcijan. Jaka to prawda? Taka, że chrześcijanie też mają wrogów. Jeśli jesteś narodzony na nowo z Ducha Bożego, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to masz wrogów. Kto jest tym wrogiem? Pismo mówi nam, kto jest wrogiem chrześcijan. Pierwszy list Piotra 5:8. Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał, włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Przepraszam, nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Więc Pismo uczy nas, że naszym wrogiem nie jest ciało i krew, nie jest człowiek. Nasz wróg jest duchowy i przez to jest niewidzialny dla ludzkiego oka. Naszym wrogiem jest ten, który jest przeciwnikiem Boga. Jest to szatan, jest to diabeł. Naszymi wrogami nie są ludzie, którzy nawet nas mogą prześladować. Naszym wrogiem nie jest ten, który nas prześladuje, ten człowiek, prawda? Naszym wrogiem jest ten, który inspiruje tego człowieka do prześladowania nas. Dlatego Jezus nie przeklął tych, którzy go ukrzyżowali. Dlaczego? Bo wiedział, że to oni sami z siebie tego nie zrobili. Oni po prostu są sługami szatana, sługami grzechu i czynią wolę swojego Pana. Więc to ich Pan stoi za tym. Dlatego Jezus nie przeklął tych ludzi, ale raczej przebaczył im. I tak samo Pan Jezus uczy nas, żebyśmy przebaczali tym, którzy nas prześladują. Dlaczego? Bo oni nie są naszymi wrogami. Naszym wrogiem jest diabeł, szatan. Więc mamy wroga. Ale czy w związku z tym chrześcijanin może powiedzieć, jak Dawid powiedział? Tak? A Dawid powiedział, zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. I odpowiedź jest pozytywna, jak najbardziej. Te słowa, które napisał Dawid, mają zastosowanie też i do nas, do chrześcijan. I każda osoba, która narodziła się z Bożego Ducha, może się pod nimi podpisać. A może się pod nimi podpisać z powodu krzyża Pana Jezusa Chrystusa, z powodu tego, co Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Kolosan 1 czy 2:15, na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Czyli Chrystus jest tym, który zwyciężył. On jest tym zwycięzcą, a za nim idą wszyscy jego podbici, można powiedzieć. On wiedzie ich w triumfalnym pochodzie i pokazuje, słuchajcie, to są ci, którzy moi wrogowie, których pokonałem. Więc na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. A w liście do Hebrajczyków autor dodaje, a ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, on również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Nasz wróg został pokonany przez naszego Pana. Nasz wróg został rozbrojony. To znaczy, że nasz wróg nie może za wiele przeciwko nam zrobić. Ale musimy ciągle pamiętać, że nasz wróg jest ciągle aktywny, że on jest, że mamy wroga, że on ciągle chce nam szkodzić. Ale dzięki krzyżowi Pana Jezusa Chrystusa możemy być spokojni o naszą wieczność. Dzięki Chrystusowi możemy ucztować. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Więc nasz wróg Oczywiście może zabrać nam nasze to fizyczne życie, ale nie może nas odłączyć od Bożej miłości w Chrystusie Jezusie. Nasz wróg nie może nas oddzielić od Boga. Dlatego pod każdym względem jesteśmy zwycięzcami przez Tego, który nas ukochał i umarł za nas. Dlatego za Dawidem możemy powiedzieć: zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Diabeł może stać, patrzeć i może zgrzytać zębami, bo nie może za wiele uczynić, ponieważ został rozbrojony, ponieważ Chrystus się zatroszczył o swoje owce i one mogą się czuć bezpieczne, bezpieczne na wieczność. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś uczniem, naśladowcą Jezusa Chrystusa? Czy narodziłeś się z Ducha Bożego poprzez zaufanie Chrystusowi? I czy dałeś wyraz temu poprzez świadome przyjęcie chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli któraś z tych odpowiedzi na te pytania jest negatywna, to ten werset mówi też o tobie. Ten werset mówi o chrześcijanach, ale ten werset mówi o tych, którzy są wrogami Chrystusa. Być może nie utożsamiasz, nie myślisz, że jesteś wrogiem Chrystusa, ale Bóg mówi o tobie, że jesteś Jego wrogiem. Ponieważ jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, jeżeli nie jesteś narodzony na nowo, to jesteś osobą, która jest wrogo usposobiona w stosunku do Boga. Możesz być osobą bardzo religijną, zaangażowaną religijnie, ale w tym samym czasie będziesz osobą, która jest wroga Bogu, bo osoba, która jest wroga Bogu, nie przyjmuje od Boga nic. Nie słucha Boga, nie jest mu posłuszna, po prostu robi po swojemu. Nawet może robić rzeczy, które myśli, że pochodzą od Boga, tak jak apostoł Paweł, zanim został chrześcijaninem, był człowiekiem bardzo religijnym. Ale w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że walczy z Bogiem. Że jego religijność jest tylko przykrywką do tego, że jest wrogo nastawiony do Boga. Więc ten psalm mówi też, ten fragment, ten werset mówi o tobie. Że jesteś w grupie tych, których psalmista nazywa wrogami. A jeśli jesteś w grupie wrogów psalmisty, to Pan jest twoim wrogiem. Więc jak z wroga możesz stać się tym, przed którym Pan zastawia stół, którego głowę namaszcza? Jest tylko jeden sposób, w jaki to może się stać, w jaki to się może wydarzyć. Wystaw białą flagę. Tak jak na wojnie się wystawia. Ci, którzy się poddają, wystawiają białą flagę i w ten sposób demonstrują, prawda, że się poddają, że chcą się poddać. Tak samo ty wystaw białą flagę i poddaj się Chrystusowi. Poddaj się Jemu, ponieważ Bóg uczy nas w swoim słowie, że człowiek może pojednać się z Bogiem wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek może pojednać się z Bogiem tylko wtedy, kiedy zaufa Jezusowi Chrystusowi. I kiedy to zrobi, kiedy zawierzy Chrystusowi i temu, co Chrystus uczynił dla zbawienia tego człowieka, wtedy następuje zamiana ról, można powiedzieć. Człowiek z wroga Boga staje się tą Bożą owcą, staje się tym, przed którym Chrystus zastawia stół na oczach wrogów, którego namaszcza olejkiem i którego kielich pełniejszy być nie może. Więc nie zwlekaj, ale poddaj się Chrystusowi, poddaj się Jemu jako Panu i Zbawicielowi, a On sprawi, że z wroga staniesz się przyjacielem Boga i wtedy będziesz mógł powiedzieć razem z psalmistą: zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich pełniejszy być już nie może. Amen.